Gość Radia Merkury.
Proszę Państwa, skoro listopad, to zbliża się w Poznaniu Poznań Barok. Festiwal, który już osadził się bardzo dobrze, który podtrzymuje piękną tradycję prezentowania muzyki dawnej w naszym mieście i festiwal, który odbiega swoją myślą od tych spektakularnych wydarzeń związanych z muzyką dawną, jeśli chodzi o Polskę, bo Cezary Zych, którego goszczę przed mikrofonem, szuka, penetruje, nawet do tego stopnia, że niektóre zespoły nie mają jeszcze nawet swoich płyt, chociaż już są uznane.
Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście to jest pewna część, czy jakby kontynuacja filozofii, która przyświeca wszystkim moim działaniom od wielu, wielu lat. Mianowicie to, co odróżnia to wszystko, co robiliśmy w Poznaniu, czy co robimy w tej chwili, od rzeczy, które wydarzają się nie tylko w Polsce, w innych miejscach, ale w ogóle na świecie, taki dominujący nurt, polega na tym, że niekoniecznie próbujemy tutaj w Poznaniu przedstawić postaci ze świata muzyki dawnej, które mają status tak zwanych wielkich gwiazd. To jest oczywiście pewna zmyłka, ponieważ to, czy ktoś jest wielką gwiazdą, czy nie, decyduje o tym niekoniecznie poziom artystyczny, ale pewien zbieg okoliczności, możliwość korzystania z wsparcia radiofonii itd., itd. Więc zupełnie świadomie szukając modelu dla Poznań Barok i modelu, który miałby go odróżnić od takich festiwali, jak chociażby Misteria Paschalia, Wratislavia Cantas, Actus Humanus i tak dalej, które oczywiście są znakomite i broń Boże z nimi nie chcemy konkurować, ale staraliśmy się właśnie znaleźć taki model, którym Poznań będzie miejscem, będzie inkubatorem, będzie miejscem, który będzie zauważało pewne zjawiska w momencie, kiedy one tak naprawdę zaczynają swoje wielkie kariery, będzie je wspierało, a nie będzie korzystało z tego, o czym wszyscy już wiedzą, jakie jest, wszyscy wiedzą, czego się spodziewać, wszyscy ewentualnie możemy się zastanawiać, czy będzie tak dobrze, jak się spodziewamy, czy będzie gorzej, prawda, bo to wtedy wszyscy bardzo lubią powiedzieć, no to nie było to. Tutaj raczej staramy się towarzyszyć ludziom, którzy coś nowego tworzą.
Jakimś takim kluczem, a może punktem wyjścia do naszej rozmowy, niech będzie jedna nazwa zespołu, który już zaistniał w zeszłym roku na naszym festiwalu. Myślę tutaj o Profeti de la Quinta, który jest właśnie przykładem takiego odkrywania tych najpiękniejszych zjawisk artystycznych, bo tamtym koncertem byliśmy wszyscy oczarowani.
Ja bym tutaj mógł powiedzieć, że moglibyśmy zacząć tę rozmowę jeszcze od kilku osób równie niezwykłych i które również w Poznaniu były, które zrobiły na nas wrażenie, ale rzeczywiście zacznijmy może od Profeti de la Quinta. Jeśli rozumiem, zaczynamy prezentację tych postaci, tych wykonawców i programów, które się pojawią. Profeti de la Quinta to jest zespół, jak być może Państwo pamiętacie, izraelski, osadzony w Bazylei, ale zespół, który pracuje w różnych konfiguracjach osobowych oczywiście. Muzyka barokowa to jest muzyka, która pisana byłaby na bardzo różne składy. I tym razem przyjrzałem w składzie bardzo kameralnym, w którym spośród tego zestawu osób, które znamy z poprzedniego roku, pojawią się tylko trzej muzycy. Szef Elam Rotem, kontratenor Doron Schleifer i Ori Hamerlin, lutnista. To, co jest jednak szczególnie interesujące w przypadku tego naprawdę zjawiskowego zespołu, to jest program, który w tym roku przywiozł. Mianowicie kilka lat temu do Elama Rotema zgłosił się muzykolog, który powiedział mu, że odkrył rękopis z wczesno-XVII-wieczną muzyką włoską, sygnowany jako dzieło Karla G. Stylistycznie jest to coś pomiędzy Caccinim, a Monteverdim, może Lucaskim, w każdym razie bardzo charakterystyczne dla muzyki XVII wieku, jednocześnie bardzo oryginalne. I Elam Rotem, Profeti de la Quinta są pierwszymi wykonawcami tego manuskryptu, dzieł, które tam są zawarte, próbując osadzić go w kontekście, szerszym kontekście muzyki włoskiej z tego czasu.
Mam nadzieję, że to nie będzie taka sytuacja jak z Ave Maria Cacciniego.
Chyba nie. Wszystko wskazuje na to, że jest to bardzo ciekawe odkrycie, bardzo oryginalne, bardzo rzadko dzisiaj się zdarza, żebyśmy tej klasy muzykę odkrywali. Wydaje się, że już prawie wszystko wiemy, jeżeli chodzi o tę epokę. Więc to będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawy program i to będzie jedna z pierwszych prezentacji w ogóle w Europie muzyki z tego rękopisu.
Czyli polskie prawykonanie czegoś po latach.
Zdecydowanie. Polskie prawykonanie. Pargoletta che no
Sforzai il valor de tuoi begli occhi, e quai dardi al cor mi scotti, la virtù dei tuoi bei rai. Dimmi, o bella pastorella, provi tu d'amor scintilla, mira in me come sfavilla quel bel sguardo lusinghiero.
Non è vero.
Semplicetta, fissa il guardo in questo rio, mira il volto bello e pio, come dolce il cor m'aletta. Dimmi, o bella pastorella, scorgi tu per gli occhi il core, tutto fiamma e tutto ardore, né ti calde il mio tormento.
Non lo sento.
Senti bella e vaga, feritrice di innocente, tal serene il ciglio ardente, vien lo stralco il cor in piaga. Dimmi, o bella pastorella, quando vogli lampi d'oro, non t'accorgi, o mio tesoro, che a tuoi rai quest'alma accendo.
Non ti intendo.
Intendo a sve mia vita, tu che fiamme al cor m'aventi, fiamma ancor d'amor non senti, sì chi infatti chi è gioita. Dimmi, o bella pastorella, quest'ador che marri il seno, sveglia in te pietà almeno, sol pietà io in me ti chieggio.
Non lo feggio.
Ai che cieca sorda sei, pastorella, che non sai il valore tuoi dei rai, alla piaga d'onor miei. Io mi parlo, pastorella, voi ch'amor non tagli il cuore, come io provo a tutte l'ore il tuo foto che mi sface.
A więc profeti odkładamy na bok. Za to cały festiwal rozpocznie się od występu muzyka, który był w ubiegłym roku w Poznaniu i który był w momencie, w którym już jego kariera we Francji bardzo mocno się rozwijała. Dzisiaj w zasadzie gdzie się we Francji ktoś nie obróci, wszędzie z telewizora, z radia, ze sklepu płytowego, z prasy muzycznej wyskakuje Jean Rondeau.
Ach, jak on pięknie grał, jak on cudownie improwizował.
Prawda? Jean Rondeau jest 24-letnim muzykiem, który pierwszy raz w Polsce pojawił się z Alexisem Kosenko kilka lat temu. To było w Paradyżu. Wtedy był jeszcze zupełnie nieopierzony żonym, młodym muzykiem, ale o którym wszyscy mówili, że jest bardzo utalentowany i trudny we współpracy, bo chociaż jest bardzo sympatyczny i miły, to w zasadzie cały czas coś tam robi. W każdym razie Alexi nie mógł się z nim za bardzo porozumieć, ponieważ robił dokładnie nie to, czego Alexi od niego oczekiwał. Są bardzo bliskimi przyjaciółmi, ale muzycznie to są trochę różne światy. W ubiegłym roku grał recital solowy, ale pojawił się też ze swoim kameralnym zespołem Nevermind. Tym razem jest już solistą. Ale znowu solistą w naszym rozumieniu. To znaczy próbujemy pokazać go jako naprawdę znakomitego muzyka, ale wkomponowujemy go w kolejną sytuację artystyczną, która jest dla niego nowa. Mianowicie każemy mu się spotkać z muzykami, z którymi nigdy nie grał, czyli z Anne Freitag, flecistką, i z Liną Turbonet, hiszpańską skrzypaczką, a do tego dodajemy mu orkiestrę, która tak naprawdę tutaj w Poznaniu ma swoją również premierę działalności. Zespół Core, założony przez Joannę Boślak-Górniok, przez wiele lat klawesynistkę Arte dei Suonatori i ciągle członka Arte dei Suonatori, która zdecydowała się z grupą muzyków związanych z ubiegłoroczną produkcją operową stworzyć nowy zespół.
Przypomnijmy, to było Tamerlano na deskach sceny Teatru Wielkiego.
Tamerlano Händla. Nowa sytuacja, zagrają fantastyczny repertuar, bo zagrają po prostu Bacha. Jean Solo zagra koncert de mol, a wspólnie ze swoimi partnerkami zagra piąty koncert brandenburski i koncert potrójny. Także myślę, że to będzie bardzo, bardzo intrygująca sytuacja, tym bardziej, że Jean jest właśnie w trakcie przygotowań do nagrania koncertów Bacha. To nagranie się odbędzie w przyszłym roku i to jest takie jego w zasadzie pierwsze poważne podejście do zagrania koncertu Bacha z orkiestrą. Po raz drugi pojawi się za to jako partner François Lazarewicza. A więc z jednej strony będziemy mieć Jeana solistę, z drugiej strony Jeana kameralistę. Zagrają wspólnie sonaty fletowe Jana Sebastiana Bacha, które wydali wspólnie na płycie przed 2 laty i ta płyta zdobyła olbrzymią ilość wyróżnień. To jest, przez wielu jest uważana za w tej chwili najbardziej oryginalne nagranie tego repertuaru, jaki jest na płytach. Ja się niekoniecznie z tym zgadzam, ale jest to rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe, tym bardziej, że François Lazarewicz jest bardzo, bardzo ciekawym muzykiem. To jest, jeżeli miałbym wskazać w tym pokoleniu 30-parolatków francuskich najbardziej oryginalne postacie, to niewątpliwie François Lazarewicz byłby w pierwszym szeregu. Jest to flecista grający na fletach poprzecznych, fletach prostych, ale również na dudach, na wszelkich odmianach tego typu instrumentach, na musette oczywiście. Założyciel zespołu Les Musiciens de Saint-Julien, formacji, która jest naprawdę niezmiernie oryginalna, bo to jest zespół, który funkcjonuje w bardzo różnych przestrzeniach estetycznych i bardzo często sięga po repertuar wcześniejszy, późno-średniowieczny, renesansowy, bardzo dużo gra poważnej muzyki barokowej, ale to, czym zasłynął na początku, to był taki bardzo oryginalny miks muzyki ludowej i muzyki barokowej, przy czym muzyki ludowej nie znikąd, ale muzyki barokowej z takich zbiorów francuskich, które moglibyśmy porównać do zbiorów Kolberga naszego, albo muzyki celtyckiej, muzyki szkockiej, muzyki irlandzkiej. Nam powinien być bliski, ponieważ jedną ze swoich płyt poświęcił związkom muzyki ludowej z muzyką wczesnoromantyczną, między innymi właśnie muzyce Chopina. To jest bardzo ciekawe, jak jest taka jego płyta, która bardzo interesująco pokazuje ten kontekst towarzysko-społeczno-estetyczny, w który wpadł Chopin, kiedy pojawił się we Francji. Można powiedzieć, że jego popularność we Francji brała się również z tego, że francuscy pianiści, czy francuska publiczność dokładnie tego właśnie oczekiwała. Swoistego związku pomiędzy muzyką artystyczną i muzyką ludową. A więc Les Musiciens de Saint-Julien to będzie drugi koncert pierwszego dnia, a później François Lazarewicz razem z Jeanem Rondeau. warto na pewno powiedzieć kilka słów o zespole Stravaganza. To jest zespół założony przez Domitille Guillon, która jest skrzypaczką jednocześnie grającą na skrzypcach współczesnych i skrzypcach barokowych. Przez jakiś czas współpracowała z ambasadora Aleksisa Kosenko i można powiedzieć, że to jest troszeczkę drugi biegun tego, co pokazał nam w zeszłym roku Nevermind. Fantastyczny, pełen energii, taki nieokiełznany zespół. I z drugiej strony nieco bardziej tradycyjne, nieco bardziej standardowe, nieco bardziej uporządkowane podejście do dokładnie tego samego repertuaru. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe zestawienie tych naszych wspomnień z ubiegłego roku. Tym bardziej, że w jednym z koncertów w Stravagancy zagra Anna Besson, która grała w ubiegłym roku w Nevermind. Pojawi się też z tym zespołem Camille Poul, bardzo ciekawa śpiewaczka młodego pokolenia. W ogóle kilka bardzo ciekawych głosów będziemy mieli w tym roku na festiwalu. Pojawi się po raz pierwszy w Polsce chyba najlepszy w tej chwili konsort Wiolna Gamba w Europie, a mianowicie zespół Lakeron, który gromadzi muzyków. Tak, można powiedzieć, że zespoły do tej pory, konsorty były, pozostawały albo pod bardzo silnym wpływem Jordi Savala i muzyków, którzy wyszli z jego szkoły, więc Paolo Pandolfo, Philippe Pierlot i tak dalej, albo Wielanda Kuykena, albo konsorty angielskie, które miały swój specyficzny, w ogóle swoje specyficzne pochodzenie i specyficzne brzmienie.
A my przypomnijmy, inaugurowaliśmy zresztą w transmisji przecież jeden z festiwali
Le Voisin,
który... Co prawda to nie konsort, ale duet wiol.
Tak, ale później konsort też wystąpił, grając z Kunstlerfugę między innymi, prawda? To moim zdaniem będzie bardzo ciekawe wydarzenie, tym bardziej, że z konsortem zagra też druga obok Jeana Rondo, w tej chwili największa młoda gwiazda francuskiego klawesynu, Pierre Galland. Pierre Galland ma 27 lat, to jest również przeciwieństwo Jeana, tak jak ten jest po prostu jazzmenem, rockowcem grającym na klawesynie, tak Pierre Galland jest takim absolutnie klasycznym klawesynistą, wspaniałym tusze, o niezwykłej wyobraźni właśnie barokowej. To będzie na pewno bardzo ciekawe spotkanie. Natomiast jeżeli chodzi o śpiewaków, to oczywiście mamy Nicolasa Scotta, który wystąpił z Les Musiciens de Saint-Julien. To jest bardzo ważna postać w tym projekcie, który poświęcony jest muzyce szkockiej. Bez pieśni szkockich to by nie istniało. Ale później mamy bardzo ciekawe młode głosy, które już mają sporą pozycję na scenie międzynarodowej. Taką osobą jest na przykład Eugénie Varnier, która będzie śpiewała z Ground Floor i później z Angélique Moyon program poświęcony Lusaskiemu. Taką osobą jest Camille Poul, francuska śpiewaczka, która też już ma za sobą występy z wszystkimi najważniejszymi francuskimi zespołami. Dwie bardzo młode postacie, które są mniej znane w Polsce na pewno, to jest Alice Borciani, Włoszka, która mieszka w Bazylei od pewnego czasu i w tym środowisku przede wszystkim się obraca. I drugi bardzo ciekawy głos to jest Perrine de Villiers, która jest francuską, ale po krótkiej nauce we Francji pojechała do Bazylei i tam się uczyła muzyki barokowej, ale również muzyki wcześniejszej. Wreszcie Elam, kiedy mi o niej opowiadał, mówi, słuchaj, ona musi przyjechać, bo to jest ostatni moment, kiedy mnie na nią jeszcze stać. Właściwie wszyscy chcą z Perrine w tej chwili współpracować. No i Doron Schleifer, kontratenor z Profeti de la Quinta i wreszcie nasze bardzo lubiane w Poznaniu przedstawicielki wokalistyki skandynawskiej, czyli Maria Zanner Alt i Maria Keohan, która od pewnego czasu znowu zaczyna do Polski przyjeżdżać. Bardzo się cieszę, że razem z Marią Zanner tutaj zaśpiewają, bo to był w ogóle jeden z pomysłów, który mieliśmy z 10 lat temu już, żeby wspólnie zaśpiewały Stabat Mater. Tym razem zaśpiewają aż dwa opracowania tej sekwencji, czyli to, które dokonał najpierw Alessandro Scarlatti, później Pergolesi. A jeszcze jedną bardzo ważną postacią jest Carlo Vistoli, kontratenor włoski, który w ubiegłym roku śpiewał tytułową rolę w operze Tamerlano, Handla, a tym razem zaśpiewa 11 listopada razem z Marią Sanner w takim programie, który zbiera arie operowe Vivaldiego i Handla, łączy je z muzyką instrumentalną obu tych dwóch kompozytorów i co jest, myślę, ciekawe, pokazuje dwa oblicza głosu altowego. A więc z jednej strony będziemy mieli alt kobiecy, z drugiej strony alt męski. Zobaczymy, jak różne są możliwości wyrazowe, ekspresyjne tych dwóch typów głosów.
I tu mamy dla Państwa bardzo dobrą wiadomość. znajomość, bowiem nie tylko ci, którzy zgromadzą się tym razem w Teatrze Polskim, bo zaraz opowiemy o miejscach festiwalu, będą mogli uczestniczyć w tym wieczorze za sprawą transmisji w Radiu Merkury. To będzie 11 listopada o godzinie 18. Chciałabym, żebyśmy wrócili do zespołów Ensemble La Traditora.
Kolejne ciekawe przedsięwzięcie, które stworzyła Katalina Wicens. Katalina Wicens była w tym roku w Poznaniu, grając na muzykę średniowieczną.
Na naszych brzmieniach dawnego Poznania.
Na brzmieniach dawnego Poznania. To jest bardzo wszechstronna, bardzo utalentowana, bardzo młoda jeszcze osoba. Jest klawesynistką, gra na różnych odmianach instrumentów wcześniejszych, renesansowych, średniowiecznych. Jest też perkusistką. W ogóle pochodzi z Chile, a więc wnosi do tego naszego rozumienia baroku trochę takiej właśnie południowoamerykańskiej energii, trochę właśnie intensywności. I razem z koleżankami, z którymi się spotkałam w Bazylei, stworzyła trio, które penetruje głównie ten obszar muzyki późnorenesansowej i wczesnobarokowej. I będą grały dwa koncerty. Jeden z koncertów będzie poświęcony wyłącznie muzyce instrumentalnej. W drugim pojawi się Alice Borciani. To jest znowu część tej naszej filozofii pokazywania bardzo ciekawych nowych zjawisk, jeżeli chodzi o interpretację muzyki barokowej albo muzyki, która już prawie staje się muzyką barokową. Chciałem tylko dodać, że Katalina, którą znam od dawna, jest od pewnego czasu bardzo ceniona przez swoich kolegów muzyków jako lider. Viva Biancaluna Biffi, Mark Moyon, którzy współpracowali z nią w takich projektach poświęconych właśnie muzyce renesansowej, mówili mi, że rzadko się zdarza spotkanie tak młodej osoby, która ma tak wszystko dobrze poukładane w głowie, jest tak świetnie przygotowana do tego, co robi. Także w tej chwili pracują wspólnie nad dużą trasą koncertową w Stanach Zjednoczonych, która w przyszłym roku ma się odbyć właśnie z dużym zespołem, w którym będą grać między innymi Viva i Marc Moyon. Pewnym nawiązaniem do ubiegłego roku będzie również pojawienie się ponowne Simone Valerotondy, lutnisty i gitarzysty, który tym razem przyjedzie ze swoim zespołem i Bassi Fondi. To jest trio, w którym wszyscy muzycy grają na instrumentach szarpanych, a więc to są gitary, lutnie i collacione, czyli...
Może dwa słowa o tym collacione.
Collacione to jest bez wdawania się w sprawy organologiczne dotyczące budowy instrumentów. To jest instrument, który odgrywał podobną rolę w takich zespołach gitarowych jak gitara basowa współcześnie, a więc dawał pewną podstawę rytmiczną i harmoniczną. Używa się go stosunkowo rzadko. Jest wielce prawdopodobne, to jest teoria Joshua Rifkina, że collacione miał do swojej dyspozycji Jan Sebastian Bach w pewnym momencie i w jednej ze swoich arii kantat żałobnych Lars Fürstin wykorzystał collacione w zespole Continuo. Jest na to dość dużo dowodów, również dowody ikonograficzne, więc to jest na pewno instrument, który był popularny, aczkolwiek niewirtuozowski, w związku z tym można było jako pierwszy odstawić na bok, prawda? Więc on dawał pewną podstawę, ale jeżeli już był kontrabas, no to tylko tam, gdzie były pieniądze, można było sobie na collacione pozwolić. I Bassi Fondi zagrają taki program pełen przebojów pisanych na gitarę czy na lutnie. Zawsze to bardzo interesująco brzmi, bo to rzeczywiście można powiedzieć, jest w jakimś sensie odpowiednik zespołów gitarowych, rockowych czy popowych, prawda? To jest ten typ, czy gdzieś tam w tym życiu społeczno-kulturalnym renesansu i baroku takie formacje mieściły się tam, gdzie dzisiaj sytuujemy zespoły, które grają na gitarach, tak? Takie tria gitarowe, klasyczne, rockowe z perkusją, tym bardziej, że perkusja też tutaj wystąpi.
Już teraz wiemy, skąd się wywodzi muzyka jazzowa.
No, muzyka jazzowa ma więcej źródeł, ale niewątpliwie to jest jedno ze źródeł.
W każdym razie od 7 do 15 listopada będzie tych koncertów sporo. Będą się one głównie odbywały w sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek.
Tak jest. To jest sala, która ma swoje zalety i ma swoje drobne mankamenty, ale sprawdziła się w ciągu ostatnich 2 lat na tyle dobrze, że uznaliśmy, że skoro możemy dodatkowo korzystać z gościny Centrum Kultury Zamek, które nam tą swoją przestrzeń udostępnia, będzie bardzo dobrze, żeby tam umieścić większość koncertów. 11 listopada, kiedy odbywa się nasze poznańskie święto plus święto narodowe, musimy z zamku uciec na jeden dzień, ale myślę, że to jest też ciekawe, że koncerty odbędą się 11 listopada w Teatrze Polskim i być może to stanie się pewną tradycją, że właśnie 11 listopada zawsze będziemy się przenosić właśnie do Teatru Polskiego. Thank you.
Też dobra informacja dla Państwa, że wszystkie koncerty będą rejestrowane częściowo przez program Drugi Polskiego Radia, częściowo przez nas, przez Radio Merkury. No ale oczywiście ci, którzy mieszkają w Poznaniu, mają ochotę być i na żywo usłyszeć tych muzyków. Kto chciałby uczestniczyć w koncertach, proszę sobie wziąć pod uwagę zawsze dwa terminy. To jest zwykle 18:00, 20:30.
Tak jest. Ja też chciałem Państwu powiedzieć, przypomnieć, że chcemy, żeby Poznań Barok był festiwalem dostępnym. Ceny biletów są utrzymane na naprawdę bardzo niskim poziomie, nieporównywalnie niższym do tego, co dzieje się w innych miejscach w Polsce. Bardzo nam zależy na tym, żebyście docierali Państwo tam z dziećmi, jeżeli to jest możliwe. Zresztą jest kilka koncertów poświęconych wyłącznie, czy jakby głównie publiczności dziecięcej. W obie soboty festiwalowe w pawilonie Nowego Zownia odbędą się koncerty, które są jakby dedykowane głównie dla dzieci. Także bardzo Was serdecznie zachęcam, nie tylko mieszkańców Poznania, a mieszkańców całej Wielkopolski i tych wszystkich, którzy nas słyszą, weźcie pod uwagę tą przyjazd do Poznania. To jest duża rzadkość, żeby móc usłyszeć taką muzykę, tych muzyków i myślę też pewna satysfakcja, że będziemy, czy jesteśmy świadkami powstawania takich nowych zjawisk artystycznych, jak na przykład Orkiestra Kore, albo towarzyszymy początkom karier muzyków, co do których wielkiej przyszłości nie mamy żadnej wątpliwości, jak w przypadku na przykład Jeana Rondeau, La Traditori, Stravaganzy, La Quéron i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
A o tym, że te zespoły mają markę, świadczy również wasza współpraca z Filharmonią Narodową, bowiem kilka koncertów usłyszy także warszawska publiczność.
Tak jest, to jest ewenement, jeżeli chodzi o działalność Filharmonii Narodowej. Filharmonia Narodowa od 3 lat w listopadzie zmienia troszeczkę swój rytm pracy i we współpracy z Poznań Baroko organizuje kilka koncertów, więc można powiedzieć, że jesteśmy obecni jako jedyny festiwal muzyki dawnej na taką skalę w salach Filharmonii Narodowej i wszystko wskazuje na to, że Filharmonia Narodowa jest bardzo z tej współpracy zadowolona i chce, żeby ona była kontynuowana. Natomiast jest jedna rzecz, na którą się nie zgadzamy, jeżeli chodzi o Filharmonię Narodową. Mianowicie chcemy, żeby wszystkie koncerty, jeżeli mają być rejestrowane przez radio, żeby było to rejestracje robione tutaj u nas w Poznaniu. Czyli oddajemy im część naszych zasobów, ale tylko część. Myślę, że powinniśmy bardzo, bardzo starać się o to, żeby nasze życie kulturalne i życie muzyczne Poznania miało swoją tożsamość, było inne i żeby nasi przyjaciele, znajomi albo nieznajomi melomani mieli od czasu do czasu ochotę opuścić swoje miejscowości, choćby Warszawę, i przyjechać do Poznania, bo to, co usłyszą w Poznaniu, będzie oryginalne, ciekawe i nie do usłyszenia w ich miejscowościach. Thank you.
Wypowiedziom Cezarego Zycha towarzyszyła oczywiście muzyka w wykonaniu solistów i zespołów, którzy wystąpią na tegorocznym festiwalu. Słuchaliśmy i kompozycji kameralnych, i kompozycji solowych, a zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie ponownie zespołem Les Musiciens de Saint-Julien i François Lazarewicz. To muzyka z płyty zawierającej szkocką muzykę XVIII-wieczną.